Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za życzliwe słowa powitania. Cieszę się, że księdzu Jackowi humor dopisuje. Pozostałem biblistą znanym w Polsce i za granicą. Otóż tak, dzisiaj możemy spodziewać się cudu. Wszyscy pamiętamy pierwsze czytanie dzisiejszego dnia, jak to Etiop podróżował wozem, taką wtedy jeszcze niemal polną drogą między Jerozolimą a Gazą i nagle pojawił się przed nim Filip wysłany przez anioła i doszło do nawrócenia. Ja dzisiaj jestem takim Etiopem, dlatego że jak włączyłem GPS-a, gdzie on nas prowadził? Po polach, wertepach, tutaj między polami, ja myślałem, że nie dojedziemy. A jechaliśmy dobrym wozem, nie takim jak ten Etiop. Dobrze, pytałem księdza Jacka, czy ojca Jacka, ile mogę mówić. Tak długo jak chcę, ale on po pół godziny wychodzi. Mam dwie wersje tego wystąpienia, dłuższą i krótszą. Ta krótsza się skończy i powiem, że to już koniec i wtedy zdecydujemy dalej, czy kontynuujemy, czy nie. Otóż już nieco poważniej, temat tego wystąpienia brzmi Caritas Christi urget nos. Święty Paweł wzorem postawy ucznia Chrystusa. Miłość Chrystusa przynagla nas. To fragment drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, 14 wiersz. Miłość Chrystusa przynagla nas. W temacie mamy sformułowanie wzięte z Wulgaty, z łacińskiego tłumaczenia Biblii. Niemniej jednak jako znani bibliści sięgamy do tekstu oryginalnego, do greki i tam mamy bardzo ciekawy czasownik. Czasownik synechein, który rzeczywiście w Biblii Tysiąclecia został przetłumaczony jako przynagla nas, ale konotacje semantyczne tego czasownika są dużo szersze. Czasownik synechein oznacza między innymi, oprócz tego, że przynagla, także ogarnia, otacza, obejmuje zewsząd. Moglibyśmy więc przetłumaczyć tę Pawłową frazę miłość Chrystusa przynagla nas jako miłość Chrystusa ogarnia nas zewsząd. Miłość Chrystusa otacza nas z każdej strony. Obejmuje nas. Jesteśmy jakby zanurzeni w tej miłości Chrystusa. I to właśnie hasło miłość Chrystusa otacza nas staje się dla nas kluczem do mówienia o świętym Pawle, który jest wzorem postawy ucznia Chrystusa. Kilka słów, jeśli chodzi o metodologię. Kiedy biblista przystępuje do przebadania jakiegoś tematu, to czyni to zazwyczaj tak. Święty Paweł, uczniem Chrystusa, wzór postawy ucznia Chrystusa. Logiczne, co trzeba zrobić. Otworzyć Biblię i w listach pawłowych znaleźć wszystkie te miejsca, gdzie pojawia się słowo uczeń, greckie matetes. I to jest taka logiczna procedura, prawda? Szukamy tego słowa w listach pawłowych, czytamy je w kontekście i na podstawie tych tekstów dokonujemy ich analizy i wyciągamy wnioski teologiczne. Co to znaczy, co myśli Paweł o byciu uczniem Chrystusa? Otóż w Nowym Testamencie jest 27 ksiąg. To nie jest wielkie odkrycie jeszcze biblijne, ale już ciekawsza rzecz, że w Nowym Testamencie na tych 27 ksiąg pojawia się 261 razy termin matetes, czyli uczeń. Matetes tu Chrystu, uczeń Chrystusa. Nie wiem, czy mamy tutaj statystyków. Wiem, że jedna siostra jest polonistką. Nie wiem, czy tak mamy. To tak, nie chciałbym popełnić błędu, ale jeśli mamy 27 ksiąg, a 261 razy pojawia się słowo uczeń, a z tego 13 ksiąg Nowego Testamentu przypisujemy świętemu Pawłowi, to statystycznie rzecz biorąc około 120 razy w jego listach powinno się pojawić słowo uczeń. Prawda? I na podstawie tych 120 mniej więcej wystąpień tego terminu układamy sobie konferencję na dzisiejszy wieczór. Co to znaczy, że Paweł jest uczniem Chrystusa? Otóż proszę sióstr, proszę ojców, księży, Dokonałem przełomowego odkrycia, przygotowując się do tej konferencji. Otóż w listach Pawłowych na spodziewany około 120 razy termin uczeń, słowo uczeń pojawia się razy zero. I to jest koniec pierwszej wersji mojej konferencji. Nie ma ani razu słowa uczeń w listach Pawłowych. Dla mnie to było totalne zaskoczenie. Przecież logicznie rzecz biorąc, Paweł właściwie o niczym innym nie mówi, tylko o tym, kto jest uczniem Chrystusa, jak być uczniem Chrystusa, jak powinni zachowywać się chrześcijanie czy uczniowie Chrystusa. A tymczasem ani razu to słowo się nie pojawia. I dlatego, stojąc przed takim kłopotem, trzeba było sięgnąć czy znaleźć inny klucz. Otóż dalej, jeśli biblista znajduje się przed takim problemem, że bada ideę, która się nie pojawia w danej księdze, a powinien wygłosić na jej temat konferencję, to czyni tak. Szuka tych fragmentów w danej księdze, które mówią o danej idei, chociaż samo słowo się nie pojawia. Prawda? Bo jest czasem tak, że ktoś mówi o czymś, a bezpośrednio tego terminu nie używa. Gdybyśmy tak chcieli popatrzeć na Pawłowe listy i poszukać wszystkiego, co mówi o tym, jak być uczniem Chrystusa, to nie pozostaje nam nic innego, jak przeanalizować od początku do końca wszystkie 13 listów świętego Pawła. Bo każdy, niemal w każdym fragmencie mówi o tym, jak być uczniem Chrystusa. A to robimy od 20 wieków w Kościele. Analizujemy nieustannie jego listy. Więc nie sposób teraz wszystkiego, co o świętym Pawle powiedziano przez 20 wieków, przytoczyć. Czyli druga ewentualność nam odpada, jak podejść do tego tematu. Zostaje nam trzecia, musimy sami wybrać jakiś klucz. Otóż zastanawiając się nad tym, jak spojrzeć na Pawła jako ucznia Chrystusa, postawiłem sobie pytanie, od kiedy Paweł zaczął być uczniem Chrystusa? I jest logiczne, że od wydarzenia, które miało miejsce pod bramami Damaszku. Dlatego chciałbym, abyśmy w czasie tego spotkania popatrzyli na trzy aspekty uczniostwa Chrystusa właśnie przez pryzmat tego tekstu z Dziejów Apostolskich o tak zwanym nawróceniu świętego Pawła. I powiemy sobie po pierwsze o tym, co dla Pawła jest źródłem uczniostwa. Po drugie, co to jest dynamika uczniostwa Chrystusa, czyli skąd uczeń Chrystusa czerpie moc, czerpie energię, czerpie dynamizm do swojej działalności. I wreszcie po trzecie powiemy sobie o tym, jaki jest status ucznia Chrystusa w odniesieniu do Boga, czy też pozycja ucznia Chrystusa w odniesieniu do Boga. Może rozpocznijmy od krótkiego fragmentu listu do Filipian, który wskazuje nam, że rzeczywiście od tego, co stało się pod bramami Damaszku, rozpoczyna się u Pawła całkiem nowy okres jego życia. W liście do Filipian 3:8 czytamy tak. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Całe dotychczasowe swoje życie, od momentu spotkania z Chrystusem, Paweł uznał za śmieci, uznał za stratę. Można być bardziej dosadnym, czy nie wypada w gronie? Można. Otóż dokładnie, proszę sióstr zwłaszcza, przepraszając za słowo, Paweł wszystko to uznał za gnój. Tak to brzmi w języku greckim, prawda? My mamy takich łagodnych tłumaczy Biblii i dlatego nie chcąc razić uszu słuchaczy w kościele, to tak oględnie niektóre wyrażenia oddają. Ale Paweł pokazuje nam jasno, że jego autentyczne życie zaczyna się od momentu Damaszku. Co się wtedy wydarzyło? Króciutko przypomnijmy ten fragment. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, wiersze od 1 do 9. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy synagogi w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i idź do Damaszku. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, nie mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic już nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. Pierwszy aspekt, o którym chcę dzisiaj mówić, to źródło uczniostwa Chrystusa. Źródłem uczniostwa Chrystusa w przypadku Pawła jest spotkanie z Chrystusem. I tak jest w życiu każdego, kto szczyci się tym chlubnym imieniem ucznia Chrystusa, Matetes tu Chrystu. Spotkanie z Chrystusem jest źródłem uczniostwa. I teraz chciałbym, abyśmy obalili kilka mitów związanych z tym tekstem, które dostały się do świadomości bardzo wielu chrześcijan. Nawet jeżeli otworzymy Biblię, różne tłumaczenia, to niemal w każdej Biblii znajdziemy tam taki tytuł: nawrócenie. Czasem nawrócenie Szawła z Tarsu, a niekiedy wprost mówimy o nawróceniu świętego Pawła. Absurdalność tego tytułu jest dosyć duża. Pominiemy w tej chwili może mowę o świętym i o Pawle, zatrzymamy się na samym terminie nawrócenie. Na ile ten termin przystaje do tego wydarzenia? Kiedy sięgamy do jakiejkolwiek encyklopedii, słownika, leksykonu biblijnego bądź powszechnego i szukamy hasła nawrócenie, to spotykamy tam jedno z 3 znaczeń. Po pierwsze, nawrócenie to przejście ze stanu ateizmu do stanu wiary. Po drugie, nawrócenie to porzucenie jednej religii, przygnięcie do drugiej. Po trzecie wreszcie, nawrócenie w sensie moralnym. Porzucam drogę grzechu i żyję świętością. Dążę do świętości, tak jak w okresie Wielkiego Postu czy Adwentu wzywamy: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli aspekt moralny. Przełóżmy te 3 definicje do tego wydarzenia. Pierwsza, porzucenie drogi ateizmu, przylgnięcie do wiary, do religii. Oczywiście ta definicja nie przydaje nam się w żaden sposób do tego, o czym czytamy o wydarzeniu damasceńskim. Świadomie ciągle mówię wydarzenie, żeby nie mówić nawrócenie. Dlaczego? Dlatego, że starożytność nie znała koncepcji ateizmu. Ateizm, który przyjmuje wiarą, można powiedzieć, wiarą, iż Bóg nie istnieje, człowiek ateista to ten, który wierzy, iż Bóg nie istnieje, to koncepcja dopiero pozytywistyczna. W starożytności takiego pojęcia nie znano. Nie uznawać istnienia Boga. Owszem, na przykład Sokrates czy Arystoteles, niekiedy zarzucano im, że są ateotes, ateistami moglibyśmy powiedzieć, ale w takim znaczeniu, że choć uznawali istnienie bóstw, to mówili, że bóstwa w żaden sposób nie ingerują w życie ludzi. W tym sensie nazywano ich ateuszami. Podobnie w koncepcji biblijnej, jeśli na przykład w psalmie czytamy: mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga, to nie oznacza, iż ów głupi wyobraża sobie, iż Bóg nie istnieje. Myśli tak: Bóg jest, ale nie interesuje się moim życiem. Mogę czynić zło i nie spotka mnie za to nic złego, nie spotka mnie za to kara. W ten sposób myśli głupi, czy mówi głupi w swoim sercu, iż nie ma Boga. Tak więc ta pierwsza definicja nawrócenia, przejście ze stanu ateizmu do stanu wiary, absolutnie tutaj nie odpowiada temu wydarzeniu pod Damaszkiem. Tym bardziej, że wiemy, że Paweł przecież był wierzącym wyznawcą judaizmu, bardzo gorliwym zresztą. Definicja druga, przejście z jednej religii do drugiej. Tak niekiedy definiuje się nawrócenie. jesteśmy w nieco większym kłopocie, dlatego że bardzo często jesteśmy skłonni myśleć, iż po spotkaniu Chrystusa Paweł porzucił judaizm i stał się chrześcijaninem. A przecież chrześcijaństwo to zupełnie inna religia niż judaizm. Czy rzeczywiście? Otóż popatrzmy na ten problem z punktu widzenia chronologii. Chrystus urodził się w 6 roku przed Chrystusem. Więc kiedy zmarł, tak wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale tak właśnie jest, w 6-7 przed Chrystusem. Kiedy zmarł i zmartwychwstał, to jest rok mniej więcej 27 naszej ery. Po Chrystusie. Tak. Więc Szaweł, który urodził się około 9 czy 8 roku, jak wierzymy, stąd właśnie w 2008 ogłoszono rok Pawłowy, bo to 2000 lat. Więc Paweł, który urodził się w 8 roku po Chrystusie, spotyka Jezusa w wizji pod Damaszkiem około 34 roku, ewentualnie 35 lub 6. To nam pokazuje jasno chronologia dziejów apostolskich. Więc jesteśmy około 35 roku. Wtedy absolutnie chrześcijanie byli to wyznawcy judaizmu. Judaizm był religią, w której działało bardzo wiele różnych ugrupowań. Czytamy o nich w Ewangeliach. Saduceusze, uczeni w piśmie, faryzeusze, herodianie, zeloci, sykarejczycy. Wiemy także o tak zwanych terapeutach, Żydach, którzy mieszkali w Egipcie. Wiemy o Esseńczykach czy Kumrańczykach. Różne ugrupowania w judaizmie. Otóż chrześcijanie to byli ci Żydzi, ci wyznawcy judaizmu, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Jedną z ugrupowań działających w ramach judaizmu. Pierwsze załamanie się tej relacji chrześcijaństwa i judaizm to rok 49, kiedy dochodzi do tak zwanego Soboru w Jerozolimie. Czytamy o tym w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy to poganie, którzy przyjmują chrześcijaństwo, zostają zwolnieni z obowiązku zachowywania prawa żydowskiego. Ale wciąż jeszcze Kościół trwa mocno w łonie synagogi. Dalej chrześcijanie są wyznawcami judaizmu. Następuje później największa tragedia w starożytnej historii narodu wybranego, zburzenie świątyni jerozolimskiej w 70 roku. Żydzi są pozbawieni świątyni i zastanawiają się, czy w ogóle ich religia jeszcze przetrwa, czy ma szansę judaizm istnienia dalej. I po tym wielkim upadku Żydzi potrzebowali 20 lat, aby się otrząsnąć z tej wielkiej tragedii. W końcu przychodzi rok 90 naszej ery. W 90 roku po Chrystusie odbywa się tak zwany synod w Jamni albo Jabne, miejscowość niedaleko dzisiejszego Tel Awiwu nad Morzem Śródziemnym. Tam gromadzą się faryzeusze, żydowscy uczeni, którzy przestają się nazywać wtedy faryzeuszami, a przemianowują samych siebie na rabinów. Odbywa się synod, obrady, narady, prawda, jak nad Morzem Śródziemnym, to pewnie przy białym winie i dobrze ugotowanych lub smażonych rybach. Tak można obradować, nie? Co się wtedy dokonuje? Otóż właśnie wtedy rabini postanawiają zdecydowanie zerwać z chrześcijaństwem. Tam dokonują dość karkołomne, jak na swoje przywiązanie do tradycji, zmiany w Septuagincie, dlatego że Septuaginta tłumaczyła tekst Izajasza: oto panna pocznie i porodzi syna w znaczeniu dziewica, partenos. Przetłumaczyli to sami Żydzi, prawda? Hebrajskie armach na dziewica. Ale ponieważ chrześcijanie twierdzili, że Maryja była dziewicą, więc wzięli gumkę, wymazali słowo partenos z własnej Biblii greckiej i napisali neania, czyli młoda kobieta. Oto młoda kobieta pocznie i porodzi syna. W ten sposób dali jeden znak odcięcia się od chrześcijaństwa, a drugi znak to taki, że nakazano każdemu wyznawcy judaizmu codziennie odmawiać dwukrotnie trzy modlitwy. Szema Izrael, czyli słuchaj Izraelu, dalej dekalog, prawda? I trzecia modlitwa to modlitwa zwana Szemone Ezre, 18 błogosławieństw. Pięknie brzmi 12 błogosławieństwo z tych 18 błogosławieństw, a mianowicie brzmi ono tak. A Nazarejczycy, czytaj wyznawcy Jezusa z Nazaretu, Niech będą wyklęci i niech w księdze życia nigdy nie będą wymazani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Błogosławieństwo. Jest to rzeczywiście wykluczenie chrześcijan z synagogi. Definitywne. 90. rok naszej ery. Kiedy Szaweł spotyka Chrystusa pod bramami Damaszku, jest rok 36, chrześcijanie tkwią mocno jeszcze w judaizmie. Nie można więc mówić o nawróceniu jako porzuceniu jednej religii i przejściu do drugiej. I wreszcie trzecia definicja nawrócenia to ta definicja moralna, porzucenie drogi grzechu i wejście na drogę świętości, czy dążenia do świętości. Otóż kto jak kto, ale właśnie Szaweł był człowiekiem, który bardzo dokładnie starał się o swoją własną świętość. Bardzo skrupulatnie bowiem przestrzegał prawa Starego Testamentu. Wiemy, że urodził się w Tarsie, ale został wysłany do Jerozolimy, do Gamaliela, do faryzejskiej szkoły, gdzie uczył się, w jaki sposób prawo ma być zachowywane. I możemy powiedzieć, że niemal w nagrodę za to, że był tak gorliwy w dążeniu do świętości, to właśnie jemu arcykapłani wręczyli listy uwierzytelniające, aby mógł w Damaszku więzić chrześcijan. To jakby w nagrodę za swoją gorliwość został wysłany do Damaszku, by prześladować chrześcijan. Nawet to, że czytamy wcześniej, iż Szaweł zgadzał się na zabicie Szczepana, to żaden grzech. To była chwała i zasługa, bo prawo nakazywało kamienowanie tych, którzy dopuścili się bluźnierstwa. Szczepana oskarżono o bluźnierstwa. Paweł więc w swoim dążeniu do świętości bardzo skrupulatnie przestrzegał prawa Starego Testamentu i pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana. Nie możemy więc też mówić absolutnie o tym, iż Szaweł przeżył w swoim życiu jakąś niezwykłą przemianę moralną. Porzucił życie w grzechu, prawda, narkotykach, alkoholu i tak dalej i nagle stał się tym, który dąży do świętości. Więc żadna z tych definicji nawrócenia nie przystaje do tego, co wydarzyło się pod Damaszkiem. Niektórzy socjologowie kilkadziesiąt, 20 lat temu ukuli inną definicję nawrócenia. Nawrócenie to przejście z jednej wspólnoty religijnej do drugiej. Jeśli tak to nazwiemy, to w porządku. To Paweł porzucił wspólnotę faryzejską, stał się chrześcijaninem, w tym sensie przeżył swoje nawrócenie. Pamiętajmy jednak, że nawrócenia nie można definiować tylko w kategoriach socjologicznych. To nie jest tylko kwestia porzucenia jednej wspólnoty na rzecz drugiej. To nie tylko kwestie socjalne czy społeczne, ale przede wszystkim odniesienie do Boga. Jeżeli więc mamy mówić o tym wydarzeniu jako o nawróceniu, to musimy je zdefiniować bardzo jasno. Nawrócenie to przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, uznanie w Nim Mesjasza, uznanie w Nim Boga. Jeżeli taką przyjmiemy definicję nawrócenia, to rzeczywiście to, co wydarzyło się pod bramami Damaszku, jest nawróceniem. W każdym razie, to, co wydarzyło się pod bramami Damaszku, to spotkanie Chrystusa z Szawłem, spotkanie w wizji, w mistycznej wizji. Też nie mieszajmy dwóch rzeczy, nie mieszajmy tak zwanych chrystofanii. Często mówimy o chrystofanii pod Damaszkiem, nieprawda? Chrystofania w sensie ścisłym to ukazywanie się Chrystusa zmartwychwstałego po Jego zmartwychwstaniu, a przed Jego wstąpieniem. 40 dni, prawda? Wtedy można było dotknąć Jezusa, można było dotknąć Jego ran, można było z Nim jeść posiłek. Po prostu Jezus pokazywał się w fizycznym ciele, by pokazać, udowodnić, że rzeczywiście zmartwychwstał, że rzeczywiście żyje. Co prawda ciało to miało dość specyficzne właściwości, przenikał przez ściany, przyszedł pomimo drzwi zamkniętych do wieczornika, później zapytał dzieci, czy macie coś do jedzenia, a później podali mu kawałek pieczonej ryby, więc ją zjadł, a później pytała mnie Kasia w drugiej klasie ogólniaka podstawówki przed pierwszą komunią. Proszę księdza, a jak Pan Jezus już zjadł tę rybę i wyszedł przez ścianę, to ta ryba została na ścianie, czy nie? Więc nie mamy pewności, czy ryba została na ścianie, czy nie, ale mamy pewność, że Jezus miał wtedy rzeczywiście fizyczne ciało, którego można było dotknąć. Natomiast spotkanie Szawła z Chrystusem pod Damaszkiem to jest już około 7, 8, 9 lat później, prawda? Więc Jezus ukazuje się Szawłowi w wizji, w mistycznym doświadczeniu, takim na przykład, jaki miał sam Chrystus na Górze Przemienienia. Nie jest to w sensie ścisłego stawania. W każdym razie to spotkanie z Szawła, z Chrystusem, pod bramami Damaszku, daje początek jego bycia uczniem Chrystusa. Jest źródłem uczniostwa. W ten sposób zakończyliśmy pierwszy aspekt dzisiejszej konferencji. Źródło uczniostwa, spotkanie z Chrystusem. Przechodzimy do aspektu drugiego. Dynamika uczniostwa. Co nadaje wewnętrzną dynamikę, co jest wewnętrzną siłą motywującą bycie uczniem Chrystusa? Może nie podam od razu odpowiedzi, ale najpierw wędrujmy troszkę szlakami świętego Pawła. Otóż gdybyśmy w Tarsie dzisiaj wsiedli do samolotu, to mniej więcej po półtora do dwóch godzin moglibyśmy wylądować w Jerozolimie. Szaweł odbył taką drogę, troszkę dłużej pewnie, drogą morską. Nie wiem, ile z nas było w Tarsie. W Tarsie jest jedna pamiątka po Szawle z Tarsu. Jedna, mianowicie studnia, z której Paweł miał czerpać wodę, gdy był dzieckiem. Wiemy z całą pewnością, że musiał tam czerpać wodę, bo to była wtedy jedna, jedyna studnia w całym mieście. Dlatego wszystkie pielgrzymki, które jadą do Tarsu, to idą pod tą studnię i mówią, tutaj był święty Paweł. I to prawda. Natomiast żadnego kościoła już nie ma śladów, bo to jest już miasto na wskroś muzułmańskie, prawda? Otóż mniej więcej mając 9-10 lat, taki Szaweł z Tarsu, który mówił po grecku w Tarsie, został wysłany do Jerozolimy, do szkoły Gamaliela, jednego z najwybitniejszych wówczas uczonych. Tam w Jerozolimie było kilka rywalizujących ze sobą szkół faryzejskich, mniej więcej działających w tym samym czasie. Szkoła rabiego Hillela, Akiby, później Ben Zakkaja, Szammaja, ale jednym z wybijających się rabbich był niejaki Gamaliel. Otóż Szaweł trafił do niego, by tam być wprowadzanym w tajniki faryzeizmu. Paweł, Szaweł, był faryzeuszem. Kim byli faryzeusze? To jedno ze stronnictw w judaizmie, które powstało w 160 mniej więcej roku przed Chrystusem, a którego nazwa w języku hebrajskim brzmi Perushim. Perushim znaczy oddzieleni. Faryzeusze bowiem oddzielali się od pozostałej części żydowskiego społeczeństwa niezwykłym naciskiem, jaki kładli na zachowanie prawa Starego Testamentu. Otóż faryzeusze myśleli tak. Jedyną drogą, aby zaskarbić sobie miłość Boga, jedyną drogą, aby osiągnąć zbawienie, jest zachowanie wszystkich przykazań prawa Starego Testamentu. Prawa, czyli pięć pierwszych ksiąg Biblii hebrajskiej, tak zwany pięcioksiąg, Tora albo Pentateuch. Otóż faryzeusze stworzyli ciekawą listę. Przeczytali pięcioksiąg, godne pochwały. Ale czytając pięcioksiąg, wypisywali z niego wszystkie nakazy i zakazy. I w ten sposób powstała dość długaśna lista 613 przykazań prawa. Każdy faryzeusz, więcej niemal każdy Żyd, znał 613 przykazań prawa na pamięć. Czasem my mamy kłopoty nauczeniem dekalogu dzieci przed pierwszą komunią, prawda? A tym to jeszcze idzie, przed bierzmowaniem kościołem. A przy okazji byłem w czasie wakacji w Chorwacji, gościłem u biskupa. I biskup chorwacki na wyspie Krk opowiadał taką to historię. Mówi, proszę księdza, przyszedł do mnie proboszcz i mówi, że ma plagę myszy w kościele. Po prostu nikt na nic nie reaguje. A gdzie się człowiek nie ruszy, to tylko widzi, jak biegają. A biskup powiedział, to zaproś mnie na bierzmowanie. Jak kiedy bierzmuję, żadna nie przyjdzie do kościoła. Tak, wracamy do naszego toku myśli. Otóż Szaweł był faryzeuszem, czyli człowiekiem, który znał na pamięć 613 przykazań prawa i myślał tak. Muszę skrupulatnie każdego z tych przykazań przestrzegać. Później odkrył, że jest to niemożliwe. W liście do Rzymian pisze w 7 rozdziale, że prawda, chociaż chce, to jednak ciało skłania mnie ku złemu i nie potrafię zachować. Ale to dopiero po spotkaniu z Chrystusem odkrył, że jest niemożliwe zachowanie tych przykazań. Faryzeusze tworzyli, tutaj cytat z Talmudu, mur wokół prawa. Co to takiego mur wokół prawa? Otóż nie dość, że znali wszystkie 613 przykazań na pamięć, to do każdego z nich tworzyli komentarz. A komentarz tak naprawdę polegał na tym, że do każdego z tych przykazań dawali bardzo szczegółowe przepisy, czyli kolejne przykazania, które mówiły, co zrobić, aby nie naruszyć tego głównego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jedno z 613. Co to znaczy? Faryzeusze odpowiadali. Wolno ci zrobić tylko 1000 kroków w dzień szabatu. Nie wolno ci iść do lekarza w dzień szabatu. Nie wolno ci przygotowywać ciepłych posiłków w dzień szabatu. Nie wolno ci przenosić ciężkich przedmiotów, bagaży itd. Czyli do jednego przykazania tworzono czasem kilkadziesiąt szczegółowych norm i zachowanie tych szczegółowych norm miało bronić przed naruszeniem głównego przykazania. De facto więc tworzyła się lista pewnie kilkunastu tysięcy nakazów i zakazów i taki był system, który miał prowadzić właśnie do zbawienia. Sami faryzeusze okazali się zresztą mistrzami w omijaniu prawa. Prawda? Jak mieli zrobić w dzień szabatu 1000 kroków, a Żydek myślał, a ja mam do ciotki 3 kilometry i chcę iść na kawę, to najpierw wędrował 1000 kroków pieszo, prowadząc osiołka. Później na ośle prawo zezwalało na drugie 1000, to jechał na ośle. A później do osiołka przywiązywał do siodełka beczkę z wodą, siadał na beczce i drogą morską 3 kilometr. I już był uciąć, prawda? Albo na przykład prawo mówiło tak, wolno ci zrobić tylko 1000 kroków, natomiast w obszarze zamkniętym można robić tyle kroków, ile kto chce. Więc sołtysi różnych wiosek wpadli na ciekawy pomysł, kupili dużo sznurka od snopowiązałki i domy, które były na obrzeżach wioski, łączono sznurami. W ten sposób całą wioskę opleciono sznurem i można sobie tam było chodzić już ile kto chciał. Prawda? Tak, co jeszcze? Na przykład, o, gdyby ktoś dzisiaj pojechał do żydowskiej dzielnicy w Jerozolimie, Mea Shearim, dzielnica 100 bram, do nieba oczywiście, to bardzo łatwo w dzień szabatu dostrzec taki ciekawy widok. Idzie dwóch panów, prawda, oczywiście z pisami w kapeluszach, i mają taki pakuneczek. Jeden wyprzedza o 3 metry drugiego, rzuca mu jak w piłkę do koszykówki, tamten łapie, wyprzedza swojego kolegę i tamtemu znowu przerzuca. Prawo bowiem zakazuje przenoszenia przedmiotów, a nie przerzucania. Więc w ten sposób można sobie spokojnie przenieść taki pakunek, prawda? Albo gdybyśmy wjechali do King David Hotel, jednego z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Jerozolimie, to na 30 piętro w dzień szabatu lepiej wędrować piechotą. Dlaczego? Dlatego, że naciśnięcie guzika jest pracą zakazaną w windzie, więc winda się otwiera i zamyka na każdym piętrze. I to trochę trwa, jak ktoś mieszka na 30, prawda? A w tym samym King David Hotel w dzień szabatu papier toaletowy jest już pocięty, bo nie wolno urywać. Kiedy to prawda? Ja oczywiście daję teraz takie trywialne przykłady, wręcz komiczne, ekstremalne. Dlaczego? Dlatego, aby pokazać, jak wielki nacisk Żydzi kładli na prawo Starego Testamentu. Tak wielki, że te przepisy niemal urastają do absurdu, ale dla nich to była absolutnie jedyna droga do Boga. I zwróćmy uwagę, jeśli do roku 70 Żydzi jeszcze chodzili do świątyni i tam spotykali Boga, bo świątynia była miejscem, gdzie jak wierzyli mieszka Bóg za zasłoną świątyni, to od kiedy świątynia była w gruzach, Żydzi nie mieli już żadnego przystępu do Boga. Mówili, Bóg wyprowadził się z naszej ziemi. Jak więc go osiągnąć? Po tym upadku świątyni jeszcze większy nacisk położono właśnie na zachowanie prawa Starego Testamentu. Prawo zastąpiło świątynię. O ile wcześniej w świątyni można było mieć kontakt z Bogiem, o teraz po zburzeniu świątyni jedyną drogą do Boga było zachowanie prawa. Dlatego tak niezwykły nacisk. I wyobraźmy sobie Szawła, który wędruje do Damaszku. Ma nabitą głowę 613 plus kilkanaście tysięcy innych przepisów. Pewnie rozmyślał o prawie, bo jest pobożnym, gorliwym wyznawcą judaizmu. Idzie, aby prześladować chrześcijan, czyli działać właśnie zgodnie z prawem żydowskim, jak wierzył. I nagle pada na ziemię. Kiedy wstaje, w jego głowie dokonał się totalny przewrót kopernikański. Wszystko odwróciło się do góry nogami. Stanęło na głowie. Dlaczego? Kiedy Paweł padał, widział jedyną drogę do Boga. Zachowanie wszystkich przykazań prawa, aby zaskarbić sobie miłość Boga. Kiedy wstał, choć fizycznie nic nie widział, to w umyśle dostrzegł tę najbardziej podstawową prawdę chrześcijaństwa. Bóg kocha człowieka za darmo, bez żadnego uczynku prawa. Miłością absolutną, największą, bezwarunkową. Odkrył, nie muszę robić absolutnie nic, aby Bóg mnie kochał, aby zaskarbić sobie miłość Boga. Choćbym zachowywał wszystkie 613 i wszystkie kilkanaście tysięcy przykazań, przepisów, nie jestem w stanie zaskarbić sobie miłości Boga. Dlaczego? Bo Bóg już mnie kocha. Miłością absolutną, bezwzględną, bezwarunkową. Bóg jest miłością. Nie może istnieć inaczej, jak kochając. Paweł odkrył tak. Nie mogę zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał mnie bardziej. To, że będę zachowywał te przykazania, wcale nie sprawi, że Bóg będzie mnie kochał bardziej. Bóg kocha najbardziej. I odkrył też drugą stronę tego medalu. Nie mogę zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał mnie mniej. Mogę sobie grzeszyć, mogę nie liczyć się z tymi przykazaniami, mogę je wszystkie łamać. Bóg i tak nie będzie mnie kochał mniej. Co będzie robił? A to, co powiedział przez Jeremiasza. W ukryciu płakać będę. Ale wcale nie przestaje kochać i wcale nie kocha mniej. Paweł odkrył, że zbawienie jest absolutnie darmową łaską Boga. Jest dane nam za darmo. Trzeba jedynie uwierzyć w to, czego Jezus dokonał na drzewie krzyża. Uwierzyć. I dlatego we wszystkich listach Pawła powraca jak refren to jedno sformułowanie. Zbawienie jest łaską. Jesteśmy zbawieni nie przez zachowanie uczynków prawa, wszystkich 613, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jedynie i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli uwierzę w tę Bożą miłość objawioną na krzyżu, to zupełnie naturalnym jest to, że odpowiadam na tę miłość zachowaniem prawa, dążeniem do świętości, unikaniem grzechu. Odpowiadam dobrymi czynami, ale te dobre czyny nie służą po to, aby zaskarbić sobie miłość Boga, ale są odpowiedzią na miłość Boga w Jezusie objawioną. Czyli totalnie odwróciła się Pawłowa kolejność. Do tej pory myślał tak, dobre czyny, dobre czyny, dobre czyny, dobre czyny i może zaskarbię sobie miłość Pana Boga. A teraz myślę sobie tak, tam Bóg mnie kocha, super. I teraz zechcę odpowiedzieć na tę Bożą miłość moimi dobrymi czynami. I kiedy ja czasem budzę się o 5 rano, bo już coś tam o 6 się dzieje, to mi się nie chce wstawać. I myślę sobie wtedy tak. Pan Bóg mnie kocha. Fajnie. Teraz mogę sobie radośnie wstać i odpowiedzieć na tę miłość moimi dobrymi czynami. Czyli się przeciągam i wstaję. A co innego by było, gdybym się budził przerażony i myślę, muszę zacząć biec i czynić tyle dobrych rzeczy, bo a nuż Pan Bóg mnie nie pokocha, a nuż mnie załapie. Zupełna zmiana perspektywy, prawda? To właśnie stało się odkryciem Szaula Starsu pod bramami Damaszku. I ta absolutnie bezwarunkowa miłość Boga do człowieka jest tym, co nadaje dynamizmu w byciu uczniem Chrystusa. Dynamika uczniostwa to odkrycie, doświadczenie zupełnie bezwarunkowej miłości, którą Bóg ma ku nam. Pół godziny minęło, a ksiądz Jacek siedzi. Przejdźmy więc już króciutko do trzeciego aspektu dzisiejszej konferencji, a mianowicie pozycja ucznia Jezusa wobec Boga, albo status ucznia Jezusa wobec Chrystusa. Chciałbym tutaj sięgnąć do dwóch fragmentów hymnów chrystologicznych u świętego Pawła. Paweł napisał kilka takich hymnów, ale sięgnijmy tylko do dwóch i zobaczmy, w jaki sposób widzi całe dzieło Jezusa. Otóż pod bramami Damaszku Paweł zupełnie inaczej, z innej perspektywy spojrzał na postać Chrystusa i na całe jego dzieło. Zwłaszcza na śmierć na krzyżu. Do tej pory widział śmierć Jezusa na krzyżu jako wypełnienie przykazania prawa Starego Testamentu. Jezus został skazany, przypuszczalnie za bluźnierstwo, i za to prawo przewiduje karę śmierci. Poniósł więc należytą karę. Od momentu spotkania Chrystusa pod Damaszkiem zupełnie inaczej patrzy na śmierć Chrystusa. A mianowicie jak? Słynny hymn o kenozie z drugiego rozdziału listu do Filipian od 5 wiersza. To dążenie niech was ożywia. Ono było w Chrystusie Jezusie. Teraz uwaga. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być Bogiem, lecz ogołosił samego siebie, stawszy się podobnym do ludzi. Czyli mowa jest o wcieleniu. Syn Boży, który zasiada po prawicy Ojca, staje się człowiekiem. W zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Jezus umiera. I do śmierci krzyżowej. Jezus umiera, ale co dzieje się dalej? Dlatego też Bóg wywyższył Go i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli znowu Jezus zasiada ponad wszystkimi innymi stworzeniami. Każde stworzenie musi uznać, że Jezus jest Panem. Paweł zauważa pewien specyficzny, można tak powiedzieć, ruch. Istnieje Syn Boży po prawicy Ojca, staje się człowiekiem, umiera, zmartwychwstaje i przez Niego wstąpienie zostaje znowu wyniesiony na prawicę Boga. Tak widzi dzieło Jezusa. To samo powtarza w liście do Efezjan, 1 rozdział, powiedzmy 20 wiersz. Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod Jego stopy. Paweł odwołuje się tutaj do swoistej hierarchii bytów, którą przyjmowali Żydzi. Żydzi myśleli tak. Istnieje Bóg. Na drugim szczeblu tej drabiny bytów, ksiądz Jurek Dubikowski o bycie pisał, są wszelkie rodzaje istot duchowych. Trony, panowania, zwierzchności i władze. Aniołowie, archaniołowie, cherubini, serafini, jakkolwiek ich nazwiemy. Wszystko to, co nazywamy istotami duchowymi, to jest drugi rodzaj, drugi szczebel tej hierarchii. I wreszcie trzecim jest człowiek. Jako istota psychofizyczno-duchowa. Ma ducha, ale też ma ciało. Tak więc Żydzi uznawali, że wszelkie duchy są silniejsze od człowieka. A skoro tak, to również i szatan i jego demony. Na czym polega dzieło Jezusa? Właśnie o tym mówi Paweł. Jest Jezus po prawicy Ojca, staje się człowiekiem, czyli pomija te wszystkie rodzaje istot duchowych, staje się najniższy na tym, w tej hierarchii bytów, prawda? Stąd kenoza, uniżenie, umiera, zmartwychwstaje i uwaga, znowu powraca do Ojca. Tyle, jeśli chodzi o Jezusa. I teraz przechodzimy do sedna tego trzeciego aspektu, o którym dzisiaj mówimy, pozycja ucznia Jezusa. W tym samym liście do Efezjan, 2 rozdział, 4 wiersz. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, mówi Paweł o tej miłości, którą odkrył pod Damaszkiem, i to nas, uwaga, umarłych na skutek grzechów. Chrystus był umarły fizycznie, my jesteśmy martwi duchowo, umarli na skutek grzechu. Razem z Chrystusem przywrócił do życia. Kto uwierzy, jest przywrócony do życia, ale to jeszcze nie wszystko. Dalej. Razem też wskrzesił i razem posadził na drużynach niebieskich w Chrystusie. Kto uwierzy w Jezusa, kto przyjmie tę darmową miłość, ten zostaje wraz z Chrystusem przeniesiony na prawicę Ojca. Staje się Synem Bożym. I od tej pory wszystkie rodzaje istot duchowych są pod nami. I tylko na takiej zasadzie chrześcijanin ma prawo rozkazywania złym duchom. Tylko wtedy, gdy jest złączony z Chrystusem. Tylko na tej zasadzie na przykład mamy władzę w Kościele egzorcyzmu. Bo po uwierzeniu w Chrystusa wraz z Nim zasiadamy po prawicy Ojca. Jesteśmy włączeni w ten dialog, który jest, panuje w Trójcy Świętej. A wszystkie rodzaje istot duchowych są pod nami. W tym również aniołowie trochę nam zazdroszczą. A co dopiero mówić o szatanie i jego demonach. Dlatego w niedawnej liturgii paschalnej mówiliśmy o błogosławionej winie. Bo gdybyśmy nie zgrzeszyli, bylibyśmy najniżej na tym szczeblu hierarchii. A tak, hura, zgrzeszyliśmy i jesteśmy wyniesieni. Prawda? W tym sensie jest to błogosławiona wina. Tak więc pozycja ucznia Jezusa jest niesamowita. Jesteśmy księżniczkami i królami. Skoro Jezus jest naszym królem, skoro Bóg jest naszym królem, to my jako Jego dzieci jesteśmy księżniczkami i królewiczami. Wszystkim księżniczkom i królewiczom dziękuję za uwagę.